Dzień dobry, kłaniam się nisko z warszawskiego studia RMF. W Paryżu z nami jest trener Igi Świątek, Piotr Sierzputowski. Dzień dobry, panie Piotrze, gratulacje.
Dzień dobry, dziękujemy bardzo.
No i Iga twierdzi, że spała 4 godziny w nocy z soboty na niedzielę. Rozumiem, że teraz jeszcze śpi, tak?
Raczej na pewno. Nie chciałbym tego sprawdzać, bo mogłoby to się źle dla mnie skończyć.
Pan się jakoś przebudził. Dziękujemy bardzo serdecznie. Jak długo się w ogóle odsypia taki turniej?
Oj, czasami długo, naprawdę długo. Jeszcze mamy to szczęście, że jesteśmy w Europie, ale jak są wyjazdy, gdzie jest zmiana czasu, to czasem i 2 tygodnie dochodzimy do siebie.
No, wszyscy oczywiście się strasznie cieszymy i w ogóle, tak poza tym powinienem zacząć od tego, co powiedziałem też naszym słuchaczom, że ja w ogóle strasznie się cieszę, że Iga wygrała. Przynajmniej nie musimy rozmawiać o koronawirusie. Chociaż ten turniej też dla was jest taki, no, nieoczywisty. Po pierwsze Roland Garros w październiku, a nie wiosną, a po drugie rzeczywiście na trybunach pustawo.
Znaczy tak, ale i tak już z jakimiś kibicami, co jest fajną odmianą, bo wcześniej na turniejach nie było absolutnie nikogo. Natomiast no rzeczywiście jest inaczej, trzeba się do tego przyzwyczaić, trzeba sobie z tym popracować i być na to gotowym.
No, Iga w fenomenalnym stylu wygrała ten turniej. Przepraszam bardzo, muszę o to spytać. Jak żeście świętowali? Sam Iga twierdzi, że w japońskiej restauracji, ale to tylko tyle? Krótkie sushi i idziemy spać?
De facto tak. Nic więcej nie robiliśmy. Powiem szczerze, że po tym meczu w sobotę byliśmy bardzo zmęczeni i te wszystkie obowiązki, które są po meczu i ta cała otoczka, to, że my jesteśmy tak naprawdę na nogach od rana do nocy przez 13 dni z rzędu i codziennie są te emocje, jednak to się tak wydaje. Ja na kort nie wychodzę, ale z boku, wierzcie mi, interwały niezłe przechodzę, mam zegarek na sobie, który czasem nawet wskazuje tętno 150, tak? Więc to nie jest przypadek i jesteśmy wszyscy strasznie zmęczeni, więc w sobotę to było szybkie, dobra kolacja i szybkie lulu.
To jest rzeczywiście, tak, ja potrafię sobie wyobrazić, że pan się tam potwornie denerwuje. Co jest najgorsze, to, że nie może pan krzyknąć, podpowiedzieć, no nie wiem, albo sam wyskoczyć i pokazać, jak to zrobić?
Znaczy teraz czasy się troszeczkę zmieniają, ale w wielkich szlemach dalej nie można podpowiadać, gdzie tam w turniejach WTA jest to już możliwe, natomiast tak, ale też nie do końca, bo jeżeli zawodniczka najbardziej się denerwuje, jeżeli Iga nie szuka rozwiązań i to jest jakby największy problem. Jeżeli ma otwartą głowę, jest wyluzowana, to wiem, że zawsze znajdzie drogę. Zresztą każdy by znalazł, kto czuje się komfortowo i ma narzędzia do tego, żeby to robić.
A propos narzędzie. Wie pan, Iga Świątek rozumiem, że we wrześniu też potrafiła grać w tenisa, prawda?
Zgadza się.
A jednocześnie 6 września odpada w trzeciej rundzie z Azarenką. W Australian Open, to było w styczniu, przegrywa w czwartej rundzie z Estonką Kontaveit. To nie o to chodzi, że one były obie wyżej notowane od Igi, ale co takiego się stało, że miesiąc temu przegrywa ze schodzącą gwiazdą Azarenką, a teraz rozbija wszystkich i to w takim stylu, jakby nic innego nie robiła od lat.
Powiem tak, jest tutaj bardzo dużo czynników, które się nakładają i tak samo na przykład uważam, że Agnieszka Radwańska gdzieś w całej swojej karierze po prostu miała trochę pecha, nie miała takiego szczęścia, które nam się zdarzyło. Nakłada się na to bardzo dużo czynników. Rzeczywiście do czasów Rolanda Garrosa teraz w Paryżu Idze nie szło za dobrze. Co prawda ten wynik trzecia runda wielkiego szlema, no to jednak jest wejście do 32 najlepszych zawodniczek na świecie w US Open, więc to był wynik dobry. Ale jakby kontynuując to, po pierwsze, Iga nie czuła się komfortowo, zrobiła świetny okres przygotowawczy, super trenowała, wiedziała, że to jest pierwszy raz w życiu, kiedy zrobiła taką robotę, więc nałożyła na siebie pewne oczekiwania. Na szczęście udało nam się zrobić reset, wrócić do domu po tych słabszych turniejach, pomyśleć trochę, porozmawiać, przedyskutować to wszystko. Przyjechaliśmy tutaj bez żadnych założeń, bez żadnego nastawienia na wynik. Stwierdziliśmy, że i tak tych punktów nie traci, no bo ze względu na całą sytuację pandemiczną ten turniej jakby dodatkowo tylko może się liczyć do rankingu, nie może już nic stracić. Przyjechaliśmy na luzie, potrenowaliśmy.
Ale wie pan o tym mówi tak na luzie, wie pan, zrobiliśmy reset. Ja nie bardzo wiem, co to znaczy zrobiliśmy reset, bo na mnie to wygląda trochę tak, jak ze skoczkami narciarskimi. Oni skaczą, są świetni i nagle jeden odfruwa wszystkim. nie bardzo wiadomo dlaczego. No Iga, no była, to, mówię, to, Iga to jest, była tą samą to jest, Igą co miesiąc wcześniej.
Zgadza się, ta sama Iga miała te same umiejętności. Ja jej w tenisa w miesiąc nie nauczyłem grać, szczególnie w te 3 dni przerwy, które mieliśmy, bo ona już to umiała, tak? Piotr, i jakby tutaj kluczem dla mnie jest to, że ona lubi tu być, lubi to miejsce, czuje się tu komfortowo i pewnie. I tyle.
Piotr Sierżputowski, trener Igi Świątek, jest naszym gościem. Panie Piotrze, muszę zadać pytanie o stan pańskiego owłosienia. Pytam dlatego, że 30 lipca pan, pan się już śmieje. Tak, założył się pan, że jeśli Iga wygra jakiś turniej, to pan się wydepiluje pięknie.
No niestety, albo istety, tak się założyłem. Jestem znany z tego, że noszę sweter, nawet jak chodzę bez koszulki. Więc zawodniczka gdzieś zawsze mi tam docinała z tego powodu. Wiedziałem jakby, jakie turnieje mamy zaplanowane i to naprawdę są jedne z największych turniejów na świecie, w świecie tenisowym.
Więc był pan zupełnie spokojny, był pan zupełnie spokojny o swoje owłosienie, zakładając się.
Nie, absolutnie nie. Właśnie wręcz miałem takie przeczucie, że to się może wydarzyć. Natomiast po tych pierwszych startach całkowicie o tym zapomniałem, bo wydarzyło się, jak się wydarzyło. Mówię, no dobra, było, minęło. No teraz niestety albo istety.
No dobrze, no niestety albo istety co?
No muszę się umówić do jakiegoś eleganckiego salonu i się tego pozbyć, aczkolwiek nawet nie wiem, gdzie mam tego szukać.
Na pewno nie w Gruzji, tam wszyscy wyglądają jak niedźwiedzie. No proszę próbować. Rozumiem, że to jest zakład między panem a pańską zawodniczką. Przepraszam, to jest głupie pytanie i dość banalne, ale muszę je zadać. Pan nie był wybitnym tenisistą, więc jak to jest, no, jak pan trenuje jedną z najlepszych w tej chwili zawodniczek na świecie. Właściwie jak pan ją uczy? Na czym to polega właśnie? Co może jej pan dać i pokazać?
Znaczy, myślę, że przede wszystkim trzeba rozdzielić to i to w każdym sporcie jest nie od dziś wiadomo, że to, że ktoś był dobrym zawodnikiem, wcale nie znaczy, że będzie dobrym trenerem. Tak? Ja nie mówię, że jestem dobrym trenerem, ale wydaje mi się, że mam na to jakiś pomysł, jakiś plan i na razie realizujemy go wyśmienicie i przyszło to dużo szybciej niż się spodziewałem. Zakładałem, że takie wyniki to gdzieś będą możliwe za rok, za dwa, za trzy. Zrobiła to świetnie już w tym tygodniu, aczkolwiek jest to na pewno wielka pułapka. Natomiast głównie myślę, że to wszystko się opiera na planowaniu i przewidywaniu, dopasowywaniu się do aktualnej sytuacji, która jest.
A proszę mi powiedzieć, liczy się pan z tym, że teraz wybuchnie w Polsce świątkomania? Wie pan, Małyszomania wybuchła od tak po prostu, jak kometa. A tutaj, wie pan, wielka gwiazda światowego formatu, Iga Świątek.
Zgadza się, trochę się tego boję, ale nie boję się ze względu na Igę, tylko bardziej boję się na odbiór społeczeństwa, ponieważ nie każdy rozumie, w szczególności laikowie tenisowi, że tenis to jest sport dla przegranych i tak naprawdę jeżeli w ciągu roku wygramy 2-3 turnieje, to w ogóle jest to jakiś absurd już niewiarygodny, a startujemy w 20, w 25, więc przegrywamy co tydzień. Do tego trzeba się przyzwyczaić, nie?
I tym zakończymy naszą rozmowę w radiu, ale zostańcie proszę państwo z nami. Przed nami internetowa część naszej rozmowy. Porozmawiamy też o Roland Garros i o planach na przyszłość. Choć wiem, że w zasadzie w tej chwili to już chyba koniec sezonu, prawda?
Zgadza się.
Dobrze, w takim razie dziękujemy naszym słuchaczom. Raz jeszcze panu gratulujemy. Zapraszamy do internetowej części rozmowy. Panie Piotrze, kiedy się pan najbardziej denerwował podczas tego turnieju?
Myślę, że przed pierwszą rundą.
No tak, ale, w sensie ale to, wie pan, jedna ósma finału, to i tak wysoko, gra z Simoną Halep, rakietą numer 2 na świecie. No, można się spodziewać, że zostanie odprawiona z kwitkiem, no co to gadać. A ona wygrywa po prostu...
Ale tam się człowiek nie denerwuje, tam się człowiek delektuje, bo nie ma nic do stracenia. To jest czysta przyjemność oglądać taki mecz, po prostu.
Ale później dwa razy wychodziła na kort jako faworytka, bo grała z Martiną Trevisan, też już starszą zawodniczką z Włoch, i Argentynką Nadią Podorowską, która no cudem dostała się do półfinału. Trochę tak jak Iga Świątek. I co, nie było wtedy nerwów, jak na przykład 3 gemy przegrała. No i co?
Znaczy, nerwy są zawsze na każdym meczu, więc to nie ma co się oszukiwać. Natomiast Nie mogę tutaj rozdzielać żadnego z tych meczów. Na każdym czułem się zdenerwowany, na każdym czułem presję z boksu, mimo już to nie ja jestem na tym korcie i gram, ale zawsze tak jest. Jak ktoś nie czuje takiej presji, nie czuje emocji siedząc z boku, to znaczy, że ma problemy z układem nerwowym i powinien pójść do lekarza. Natomiast mówię, no dla mnie największą niewiadomą to był tuż przed startem turnieju, wtedy czułem się najmniej pewnie, z każdym meczem wiedziałem już, że mam do czego się odnieść, pokazać Idze, że potrafi, że jest w tym dobra, że to co robi jest świetne i że po prostu musi to kontynuować, że nie musi szukać niczego innego.
To brzmi zupełnie, wie pan, niesłychanie łatwo. O, tak mówię jej, dobra jesteś, jedziesz tak dalej, dziewczyno, tak? No, wie pan.
No, ale mniej więcej tak to wygląda. No to my się tak śmiejemy, ale te rozmowy są trochę bardziej techniczne oczywiście, ale mówię, zobacz tutaj 8 razy na 10 wchodzi. To znaczy, że jest to skuteczne. Mhm. I tyle.
Z pańskich słów wynika, jakby każdy mógł zostać trenerem mistrzyni Rolanda Garrosa. Ja rozumiem, doceniam tę skromność.
Historia pokazuje, że nie, aczkolwiek no w tym wypadku było to wyjątkowo szybkie.
To ja mam do pana jeszcze pytanie. Rozumiem, że tak, w tym roku to już koniec sezonu, bardzo dziwnego, pandemicznego sezonu, gdzie turnieje były właśnie przekładane. No i co, i kiedy następne starty?
Prawdopodobnie Australia, bo oczywiście są jeszcze dwa starty, jest turniej w Linz gdzieś w listopadzie i w grudniu jeszcze jeden, nie pamiętam teraz, Limoges czy coś takiego we Francji. Natomiast to jest nasz okres przygotowawczy. W tym momencie będziemy trenować się, szykować do następnego sezonu, który mam nadzieję już będzie pełnowymiarowy, więc jak zaczniemy w Australii, a z tego co słyszałem, to plany są takie, że mamy już tam być 14 grudnia na kwarantannie dwutygodniowej, żeby być gotowym do startów na początku stycznia, no to jest to przed nami pewne wyzwanie i musimy się do tego przygotować.
Czyli święta spędzi pan w Australii?
Nie pierwszy raz, święta poza domem i na pewno nie ostatni.
No właściwie to czego można życzyć 19-latce, która wygrywa swój pierwszy turniej, pierwszy wielki turniej, jako seniorka od razu dodajmy, bo jako juniorka wygrywała i Wimbledon, i Roland Garros. Natomiast no, pierwszy wielki turniej to od razu turniej wielkoszlemowy. To czego jej można życzyć właściwie?
Myślę, że spokoju i chęci do pracy. To są takie dwa kluczowe elementy.
Pod koniec chyba 2018 roku rozmawiał z nią Paweł Wilkowicz. I mówi, że chciałem z tobą porozmawiać teraz, póki ci jeszcze no, nie zaszumiało w głowie, póki jeszcze nie, tenis cię nie zepsuł. Na co Iga powiedziała, że nie, że tenis jej nie zepsuje. Ale wiem mam dobrze, że to trudno, żeby nie zaszumiało w głowie za bardzo, kiedy się ma 19 lat i się robi takie rzeczy.
Myślę, że tak, że to jest bardzo trudne, ale myślę, że dla Igi wbrew pozorom to będzie bardzo proste, natomiast będzie praca do zrobienia. To nie jest tak, że to przyjdzie samemu, samo w sobie, trzeba będzie to przepracować. Myślę, że to przede wszystkim chodzi o charakter. Iga zawsze gra dla zwycięstw, zawsze gra dla ludzi, którzy jej kibicują. Uwielbia, kiedy jest doping, to jakby sprawia, że robi to, co lubi, a cała reszta nie ma dla niej znaczenia. Więc jakby jeżeli będzie się tym kierować dalej w swoim życiu, to myślę, że nie będzie z tym problemu.
Rozumiem, że ten zespół, ten sztab, który pracuje z Igą Świątek, na razie pozostaje taki sam, a planujecie, nie wiem, poszerzenie waszego teamu?
Znaczy, że tak powiem, teraz będą właśnie te najtrudniejsze chwile, bo będziemy musieli ustalić szczegóły współpracy na, że tak powiem, następny rok, bo to zawsze tak przebiega przed okresem przygotowawczym i mam nadzieję, że ten sztab, który ma, będzie z nami dążył dalej do osiągania jak największych wyników, natomiast jest wiele osób, których nawet w sztabie nie wspominamy, jak na przykład Nick Brown, który był w trzeciej rundzie Wimbledonu, prowadził, pomagał jako trener w Davis Cupie naszym polskim, czy chociażby prowadził Fed Cup angielski, czyli drużyny narodowe, który jest naszym konsultantem i gdzieś takich osób zawsze szukamy. Ja bardzo chętnie się uczę, bo jestem bardzo młodą osobą jako trener i też chciałbym, żeby były
to prawda,
takie osoby, które
pan
mi doradzają.
Pan ma 28 lat, mój Boże, po prostu to jest fenomenalne, że pan jest bardzo młodym człowiekiem, w zasadzie jest pan w wieku zawodników i trenuje już pan mistrzynię Roland Garros.
No tak, to jest akurat wielki zaszczyt. No ale mówię, zawsze szukamy tych ludzi, którzy mogą nas czegoś nauczyć, tak?
Ostatnie pytanie to jest pytanie o pieniądze. Nawet nie te, które wygrała Iga. A propos, trener dostaje jakąś gratyfikację szczególną za zwycięstwo, czy to tylko to wszystko, wasza umowa?
To ja zostawię między Igą a mną, natomiast ogólnie w świecie tenisowym jest tak, że trenerzy zazwyczaj mają jakąś bazę plus bonus od wyników, tak?
Ale chciałem spytać o inne pieniądze tak naprawdę. 300 tysięcy funtów, czyli jakieś 1,5 miliona złotych w Anglii kosztuje wyszkolenie profesjonalnego tenisisty. No nawet jeśli w Polsce koszty życia, koszty nie wiem, trenerów są niższe, to ciągle są to jednak ogromne pieniądze i zdecydowanie nie każdego na to stać. Czy to oznacza, że tenis nigdy nie będzie sportem masowym?
Myślę, że to niekoniecznie musi to oznaczać, natomiast uprawianie go na profesjonalnym poziomie rzeczywiście jest bardzo drogie i tu tylko i wyłącznie chodzi o koszty podróży, koszty jakby wszystkiego, co jest związane z turniejami, bo trenowanie na miejscu oczywiście jest drogie, ale myślę, że naprawdę nie jest to jakiś okrutny koszt, tak? Natomiast same wyjazdy, no to same hotele i tak dalej, turnieje nierzadko trwają tydzień, nierzadko trzeba jechać od razu z jednego na drugi, to się przedłuża, miejsca do trenowania i tak dalej, więc no to jest drogi sport na poziomie profesjonalnym.
Jeszcze jedno pytanie. Agnieszka Radwańska znana była z tego, że po takich turniejach, zwłaszcza takich, w których jej dobrze poszło, kupowała sobie coś miłego, torebkę na przykład. Iga Świątek poszła na zakupy w Paryżu?
Nie, i raczej na pewno nie pójdzie, jak znam Igę. Zresztą zaraz musimy się udać tutaj, że tak powiem, do miejsca, gdzie przysłowiowo odbiera swoją nagrodę, musi tam podpisać parę kwitków, ale myślę, że absolutnie nie ruszy tych pieniędzy w ten sposób. Pozwoliliśmy sobie na super dobrą kolację w sobotę i to wystarczy w zupełności.
I to koniec sukcesów. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Piotr Sierzputowski, trener Igi Świątek, był państwa i moim gościem. Raz jeszcze gratulacje dla pana, bo z panem rozmawiam, dla Igi Świątek, no i oczywiście dla całego sztabu, bo wiemy, że, no, że bez was wszystkich no nie byłoby tej wielkiej radości dla nas. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy wszyscy bardzo i miłego dnia.